Pan Grzegorz Nowak, współautor wraz z profesor Urszulą Glęsk, opracowania redakcyjnego reportaży Melchiora Wańkowicza, wydanych w książce pod tytułem Znowu siejemy w Polsce B. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Znowu siejemy w Polsce B jest unikalnym dzisiaj reportażem z podróży Melchiora Wańkowicza w latach 36-38, tak dokładnie, po byłym Wielkim Księstwie Litewskim, a więc tej części ziem księstwa, które w II RP pozostały, a więc przede wszystkim ówczesnym województwie nowogródzkim, województwie wileńskim, częściowo białostockim i Polesiu oraz pozostałej tej części, ale to są znikome. Głównie mamy podróże na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie.
Zanim o tym, co w książce, to zacznijmy od tytułu tej książki. Znowu siejemy w Polsce B.
Melchior Wańkowicz był mistrzem słowa, mistrzem konkretyzacji. Przy jego całym gawędziarstwie to jest przeciwstawna rzekomo cecha, ale znowu siejemy. Jego bohaterowie sieli po trzykroć, po czterokroć, więc to słowo znowu jest tutaj absolutnie na miejscu. Natomiast wówczas Polska dzieliła się oficjalnie na Polskę A i Polskę B. Wańkowicz chciał przywrócić wartość, chciał pokazać, że ta druga część Polski, mniej doceniana, jest równie ciekawa, równie polska i w granicach tego samego kraju ludzie żyją tą samą chęcią tworzenia nowej ojczyzny.
Tworzenia nowej ojczyzny w realiach nowej ojczyzny, nowej odrodzonej ojczyzny, bo to 20-lecie międzywojenne to był ten czas po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, więc ta Polska B to nie ma brzmieć deprecjonująco, wręcz przeciwnie.
Nie szuka tam egzotyki, nie podkreśla odmienności, obcości, wielokulturowość, wielonarodowość tego terenu, wskazuje w dwóch płaszczyznach jako rzecz istniejącą, oczywistą, że z tym sobie trzeba poradzić, trzeba to uszanować i mieć na względzie, a po drugie, że ten mechanizm wielonarodowościowy, wielokulturowy, on może wnieść wiele dobrego dla społeczności innych regionów. I to stara się w tej książce pokazać. On staje się ambasadorem tej kresowej prawdy.
Melchior Wańkowicz, doskonały obserwator otaczającej go rzeczywistości, potrafiący wyłowić z takiego dużego pejzażu coś, co staje się symbolem niejako pewnej rzeczywistości, pewnego świata. Tutaj, jak rozumiem, w tych reportażach też znajdziemy takiego Wańkowicza.
No to już jest cały ukształtowany Melchior Wańkowicz, laureat Srebrnego Wawrzynu Akademickiego ze słynnym Na tropach Smętka i właśnie wydającą się sztafetą, a więc pisarz już uznany, uhonorowany, lubiany, uwielbiany przez czytelników. Tu tworzy swoje, jak się potem okaże, największe dzieło, porównywalne tylko z bitwą o Monte Cassino, zarówno co do objętości, jak i przesłania. Zresztą wielu bohaterów tego reportażu, 17 powiatów, w czterech województwach, 16 tysięcy kilometrów przez 2 lata. Znajdziemy ich potem historię i niektórych z nich we Włoszech w 1944 roku.
Te teksty Wańkowicza były rozproszone. Całość pokazuje geniusz Wańkowicza właściwie, ale przede wszystkim pokazuje ten świat, którego już nie ma.
Wielka zasługa dla profesor Urszuli Glęsk, bo to ona przyczyniła się do tego, że któregoś dnia mieliśmy w ręce oryginalny maszynopis odtworzonego przedwojennego reportażu przez samego autora, czyli przez Melchiora Wańkowicza, i do tego z najcenniejszym jego składnikiem, czyli spisem treści. Mieliśmy zatem świadomość, jak Wańkowicz widział finalnie tą książkę, ten swój reportaż i co tam się miało w nim znaleźć. To był impuls do dalszej pracy i drogowskaz, pewne ułatwienie rzeczywiście, żeby poszukać te wszystkie teksty, trzeba było przejrzeć kilka zasobów archiwalnych i doszukać się tego w różnych miejscach. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to w 100% pełny wańkowiczowski tekst, wolny od wszelkich ingerencji, przeinaczeń. To jest to, co Melchior Wańkowicz chciał wydać drukiem jako swoją książkę.
Chciał wydać, ale mu się nie udało. Dlaczego?
Książka miała po trzykroć pecha. Najpierw popularność dwóch poprzednich książek wstrzymywała druk trzeciej, a potem przyszedł czas wojny i całopalenie tej książki. Po wojnie okazało się, że zmieniły się wszelkie realia. Książka była tak antysowiecka, antyrosyjska, że nikt tego nie chciał wydać ani na emigracji, ani w kraju. Przeleżała w archiwach ponad pół wieku.
I tutaj przypomnijmy bardzo bolesną prawdę o tych czasach powojennych, w których w takiej oficjalnej narracji władz dawnych Kresów Polski nie było.
No właśnie, i to jest jeden z największych walorów tej książki. Nie dość, że to jest wierny reportaż, bardzo, bardzo autentyczny i nieupiększający rzeczywistości tamtych czasów, to jeszcze raz podkreślam, to jest rok 38, wydana ma być w 39. Zanim się ukaże na rynku, za chwilę ten świat, to zjawisko zwane Kresami, nie tylko przestanie istnieć, ono zostanie świadomie zniszczone zarówno w świadomości ludzkiej, jak i fizycznie. Ten świat dzisiaj nie istnieje. To jest jeden z nielicznych zapisów, słowem i obrazem tego, co było tuż przed pożogą wojenną.
Część czytelników ma już okazję sięgnąć do tej książki, ma okazję zanurzyć się w ten wańkowiczowski, ale właściwie kresowy świat, ale dla części to jest dopiero przygoda, która ich czeka, więc co można w tej książce znaleźć? Jaki obraz Kresów, obraz jakich ludzi Kresów, jakich miejsc możemy tu znaleźć? Jak ten świat jednym słowem wyglądał?
Wańkowicze interesuje wszystko. To jest świat rzeczywisty, świat realny. On nie pudruje tego, co widzi. Odwiedza zarówno pałace magnackie, jak i biedne chaty osadników wojskowych, cywilnych, jest u szlachty zaściankowej, dociera do żydowskich miasteczek, rozmawia z wszystkimi. Interesuje go ta rzeczywistość w każdym punkcie spojrzenia, z każdego punktu odniesienia. To jest tak jak w jego finalnej karafce La Fontaine'a. Każdy widzi w niej inny fragment światła białego, dający ostatecznie obraz tego, czego nie widzimy. Wańkowicz pokazuje właśnie to, co on widzi, a co nie widzi cała Polska, czyli te Kresy Polski północno-wschodniej, gdzie przecież granice były zupełnie martwe. Nie mieliśmy żadnych relacji ani z Litwą, ani z Związkiem Sowieckim, a granica łotewska była praktycznie też nieczynna. Więc on pokazuje życie w części połączonej wąskim korytarzem tylko z macierzą, a w części ościennej zupełnie beznamiętnej, gdzie zresztą przecież wielu Polaków pozostało za sowieckim kordonem, włącznie z Kalużycami, mińskimi posiadłościami Wańkowiczów, z których Melchior się wywodził. Jego ojcowizna przepadła.
Świat różnych środowisk kresowych. Mówi pan o dworach, o pałacach, o urzędnikach, o przedstawicielach różnych nacji, ale też świat, używamy takiego określenia, siermiężny świat polskiej wsi, co widać na niektórych zdjęciach także.
To nie jest ani siermiężność, ani też odwrotność. To nie jest jakaś bukolika, to nie jest sielanka wiejska, chociaż ten termin pada, ale w nazwie pewnego białoruskiego poety, którego Wańkowicz po białorusku określa sielanskim poetą. To jest rzeczywistość. Wańkowicz ma aparat fotograficzny i notes fotoreportera. On pisze i fotografuje to, co widzi. Opisuje biedę. Biedę ludzi, którzy mają tylko kilka rzeczy nie do stracenia. To jest własna narodowość, własne poczucie patriotyzmu, własna odpowiedzialność za ojcowiznę, na której się w międzyczasie pojawiły dzieci, a potem już i wnuki. To jest ich konieczność trwania, bo ci ludzie nie mają innego wyjścia. Oni od państwa nie otrzymują wielkiej pomocy. Druga RP Kresy traktuje jako kukułcze jajo. Jak Wańkowicz podkreśla, jest różnica między koroną a księstwem. Może przesadnie, bo sam ma też jak gdyby tutaj swój punkt widzenia, ale jego obiektywizm jest na tyle zauważalny i na tyle widoczny, że można spokojnie powiedzieć, iż ten obraz ma duże szanse bycia uważanym za rzeczywisty.
Nie miałam okazji przeczytać jeszcze tej książki, dlatego siłą rzeczy zadaję takie pytania, na które pewnie odpowiedź znajdę, podobnie jak przyszli czytelnicy tej książki przy jej lekturze. Ale co z językiem Wańkowicza? On się nie zestarzał, patrząc z naszej współczesnej perspektywy. Jaki to jest język?
No tu już jest, to jest piękne pytanie, to już jest pełny Wańkowicz, to już jest ten Wańkowicz, którego znamy później. My wskazując na tą książkę i zachęcając do współpracy jedne z największych polskich bibliotek naukowych, Ossolineum, no, gdzie się ten maszynopis przechował, ale także Bibliotekę Kurnicką i Bibliotekę Raczyńskich, podkreślaliśmy ten walor językowy Wańkowicza i to w pełni wszyscy doceniają i widać. Bo to już jest cały Wańkowicz. Już na tropach Smętka Melchior Wańkowicz dał popis swoich pisarskich zdolności. Ta książka miała być znacznie lepsza i jest znacznie lepsza. Ona podchodzi zupełnie inaczej do tematu reportera. Tutaj pisarz nie jest w obcym terenie, nie musi poznawać obcego języka, zadawać się z obcymi ludźmi. Jest niemalże u siebie. Zna, rozumie języki i dialekty, którymi mówią poszczególni mieszkańcy tej wsi. Zna białoruski, zna litewski, zna rosyjski, zna dialekty miejscowe, potrafi mówić gwarą i potrafi ją rozumieć. To jest to wspaniałe. I Wańkowicz czuje się u siebie w domu. To widać, że on nabiera powietrza w płucach po tej ciężkiej przeprawie smętkowej w Prusach Wschodnich. Tu jest u siebie.
Czy mogę poprosić o odczytanie chociażby fragmentu tej książki? Taka próbka języka Melchiora Wańkowicza, tego jego zmysłu obserwacji, także tej umiejętności zabierania czytelnika w świat niewyobrażony przecież, tylko w świat realny. To się wydaje trudne. Reportażysta, publicysta prasowy ma trochę trudniej niż na przykład obecny dziennikarz telewizyjny czy też radiowy. Tutaj napisać, opisać, przekazać to jest naprawdę wielkie mistrzostwo.
Tak, oczywiście, zaraz znajdę odpowiedni fragment. I otóż po powrocie na szosowy świat, a ciągle jeszcze nie dosyci, Georgia Wileńskiego nie ciekawi, w bok od drogi ujrzeliśmy zwykłą fanfarę dworu, hejnał zielonych drzew. A że słońce zachodziło i cienie szły długie jak treny wyimaginowanych księżniczkowych szat, kiedyśmy się z siostrzyczkami bawili na niby, więc i drzewa zrobiły się większe, największe, ogromne, zielone, czarne od zieloności, rozchwiejne, poszumne, niemożliwe, baśniowe. Szmygnęliśmy małym autkiem i małą żmijkową alejką. Wsuponiliśmy się, wdrążyli skokiem z szosy w tę zieloność, jak w inny świat, do którego się człowiek dostawał przez ucho końskie, przez przekręcenie pierścienia, na złotej rybki rozkazanie, na wróżkowe zawołanie. W środku rósł dwór, jak wielki grzyb, zmurszały. Po napruchniałych deskach jakiegoś wysokiego tarasu, omijając dziury i chybające się listwy, schodził wielki cień, ciągnąc za sobą jakiś ktoś. Okazał się starszym panem o zwisłych wąsach. Dokonawszy tego zejścia z wyżyn, ważył się na nogach dosyć ponuro z rękami w kieszeni. Poczuliśmy się jak małe, smaczne, jaśkowe ciałko, które się dostało do zaczarowanego pałacu, do ludożercy olbrzyma i całym swoim drżeniem rozumie, że bajka teraz pożre rzeczywistość w odwet za te wszystkie inne razy, kiedy rzeczywistość zgryza niebacznie i samotnie w jej świat wychyniętą bajkę. Pamiętacie, jak to zwykle w bajkach bywa? Mały Jaś ma jakiś glejt w świat bajkowy, choćby ciupuchną nóżkę nietoperza, łączącą te dwa światy. Olbrzym się dąsa, odkłada pożeranie na niby chwilę, ale nasze serca oddychają. Już wiemy, że gdy go nie pożarli od razu, to już cwany Jaś się wykaraska. Tedy mówię, jestem Melchior Wańkowicz. Olbrzym wyraźnie miękcieje. Z których Wańkowiczów? Syn Melchiora. Z Kałużyc. Stary pan mówi głosem, który znam. Z ojcem pańskim pracowaliśmy w Mińskim Towarzystwie Rolniczym. Był jego prezesem. No to bym musiał całą książkę przeczytać, bo to nie da się tak wyciąć fragmentu. Proszę zobaczyć, że tu jest cały Wańkowicz. To jest cały Wańkowicz, jest to świetne. Tych tekstów nigdzie nie ma. One nie były publikowane. To są, tak jak mówiłem, wycięte w tych fragmentach, które w PRL-u się pojawiały drukiem. To są fragmenty, które były w anodzie katodzie i ten fragment się znajduje, ale jest w innym kontekście czasowym, w innym ujęciu. Natomiast tu dopiero można znaleźć tego prawdziwego Wańkowicza, który siedzi, rozmawia. Czy to nie jest piękne? Bajka o Jasiu, o Melchiorze splecione w jedno.